Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Zanim osądzisz innych, spójrz w lustro, inaczej będziesz obłudnikiem, apelował Franciszek na porannej mszy. Otwarcie kanałów humanitarnych jest pilną koniecznością, wskazują włoskie organizacje pomocowe w Światowy Dzień Uchodźcy. Azjaci odkrywają szlak Jakubowy. Do Santiago de Compostela wyrusza coraz więcej Chińczyków. Witam 20 czerwca i zapraszam na aktualności. Chrześcijanin, który osądza innych, jest obłudnikiem. Osąd należy do Boga, a my, kiedy widzimy, że ktoś dopuszcza się zła, powinniśmy mu okazać miłość, wyrozumiałość, modlić się za niego, ale nigdy nie możemy go osądzać, mówił papież na Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji.
Spójrz w lustro, ale nie po to, by zrobić sobie makijaż, żeby nie było widać zmarszczek. Nie, nie o to tu chodzi. Spójrz w lustro, abyś zobaczył, kim jesteś. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Wiecie, jak nas nazywa Pan Jezus, kiedy tak postępujemy? Jednym słowem – obłudnik. Obłudniku wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
Trwają ostatnie gorączkowe przygotowania do papieskiej wizyty w Armenii, gdzie papież przybędzie już w piątek. W tym celu księża odwiedzili wszystkie miasta i wioski tego kraju, by zebrać listę katolików pragnących wziąć udział w spotkaniach z Franciszkiem. Był wśród nich ksiądz karnik Josefian.
Od miesiąca bardzo intensywnie przygotowujemy się do tej historycznej dla Armenii wizyty. Jeżdżąc po miasteczkach i wioskach, zebraliśmy listę osób, które pragną uczestniczyć w mszy z papieżem. Przyznam, że dotarcie do wszystkich nie było prostym zadaniem. Na chwilę obecną zgłosiło się 18 tysięcy osób z samej Armenii i 2 tysiące pielgrzymów, którzy przyjadą specjalnie z zagranicy. Będzie to więc wyjątkowa liturgia. Ja osobiście, patrząc na moje syryjskie korzenie, liczę na to, że ta podróż przyniesie światu utęskniony dar pokoju. Myślę tu szczególnie o Syrii, gdzie się urodziłem. Liczymy też na to, że ta pielgrzymka zaowocuje zbliżeniem między Kościołem ormiańsko-apostolskim i katolickim.
Europa nie może odkładać w nieskończoność decyzji o otwarciu korytarzy humanitarnych. W Światowy Dzień Uchodźcy przypominają o tym organizacje i stowarzyszenia niosące pomoc migrantom we Włoszech. Wskazują jednocześnie, że dzisiejszy dzień powinien nazywać się Dniem Walki z Obojętnością. Liczba ludzi zmuszonych do opuszczenia swych domów w wyniku wielu konfliktów na świecie osiągnęła w minionym roku rekordowy poziom ponad 65 milionów. Rzymska wspólnota świętego Idziego, która w minionym tygodniu dzięki korytarzom humanitarnym sprowadziła do Włoch kolejną grupę uchodźców, podkreśla, że te opcje pomocy powinny poprzeć i promować rządy wszystkich państw Unii Europejskiej. Korytarze humanitarne gwarantują bowiem nie tylko bezpieczną podróż, ale zadają bolesny cios handlarzom żywym towarem i przemytnikom, którzy na ludzkim nieszczęściu zbijają majątek. Warto przypomnieć, że dzięki korytarzowi humanitarnemu w ubiegłym tygodniu do Rzymu dotarło kolejnych 9 uchodźców, których papież Franciszek wziął pod opiekę. Coraz więcej Koreańczyków i Chińczyków decyduje się na pieszą pielgrzymkę do grobu świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wszystko to za przyczyną entuzjastów Camino, którzy reklamują w Azji ten słynny szlak pielgrzymkowy zarówno w internecie, jak i przez liczne publikacje. Do przejścia Camino przygotowuje się aktualnie 100-osobowa grupa młodzieży z Chin kontynentalnych, ale liczba zainteresowanych tą formą pielgrzymowania systematycznie rośnie. W ubiegłym roku szlak przeszło 1000 Chińczyków. Gdy chodzi o Azję, przebili ich jedynie Koreańczycy, których do Santiago pielgrzymowało 4 razy więcej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Polonia i duszpasterstwo Polaków w Australii to temat naszego dzisiejszego magazynu. Naszym gościem jest ksiądz Wiesław Słowik, wieloletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii. Rozmawia z nim ksiądz Leszek Gęsiak, dyrektor sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Zapraszam do wysłuchania wywiadu.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii. Witam bardzo serdecznie w naszym studio.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, nieczęsto mamy gości z drugiego końca świata, tak można powiedzieć. Australia to chyba najbardziej odległy od Europy kontynent. Tam także obecni są Polacy, tam także jest polski kościół, polska misja katolicka, której ksiądz jest rektorem. Czym charakteryzuje się tamtejsza Polonia? Czym charakteryzuje się praca wśród Polonii właśnie na tamtym kontynencie?
Jest nas niewielu. Nasza Polonia w zasadzie to bardzo świeża, bo powojenna i później posolidarnościowa. Oczywiście były początki też i już w XIX wieku, w 1840 roku, już rozpoczęła się też jakaś polska emigracja. Byli Polacy także i u początków, pionierskich początków Australii. Mamy piękne zresztą nazwiska z tamtego okresu, ale właściwie nasza Polonia to uchodźcy po II wojnie światowej, których przybyło do Australii wówczas blisko 100 tysięcy, wliczając także i tych, których zapisano jako narodowości niemieckiej, bo urodzeni w Niemczech, ale wśród polskich rodzin. W tej chwili do polskości przyznaje się w Australii około 200 tysięcy. Jest to w zasadzie 1% całej populacji australijskiej, czyli stanowimy faktycznie niewielki procent, jeden tylko całości, ale jest to znacząca grupa, zauważana grupa, która jest dobrze zorganizowana i mamy wielkie, sądzę, osiągnięcia. Wielką ilość różnych organizacji społecznych, które w Stanach Zjednoczonych są w tak zwanych federacjach zwykle albo w takich ogólnych związkach stanowych, a wszyscy razem jednoczymy się pod jak gdyby taką dachową strukturą, którą nazywamy Radą Naczelną Polonii Australijskiej. Jesteśmy, jak mówię, zorganizowani, widoczni. Nie wszyscy oczywiście sądzą, że ta Rada Naczelna ich reprezentuje, bo tylko ci, którzy należą do jakiejś organizacji, no ale nie ma innej faktycznie formy reprezentacji, takiej odpowiedzialnej reprezentacji całej australijskiej Polonii. W tym wszystkim oczywiście mamy Polską Misję Katolicką w Australii i Nowej Zelandii, która nie ma wprawdzie żadnej jurysdykcji takiej formalnej, ale jest również zauważona, uznana w jakiś sposób przez Kościół australijski. Ale miejmy na uwadze, że jesteśmy częścią wielokulturowego kraju. Archidiecezja melburneńska, w której pracuję od wielu lat, to blisko 200 różnych narodowości, ponad 130-140 różnych języków, więc jesteśmy wielokulturowym krajem i jednocześnie także takim przekrojem Kościoła powszechnego. I czujemy się wszyscy jedną wielką katolicką rodziną. Oczywiście każda narodowość ma możliwość bycia sobą, może nie w pełni, ale jednak może poczuć się sobą w kościołach parafialnych, mając możliwość odprawiania mszy świętej w swoim języku, w swojej kulturze. Mamy także i duszpasterzy emigracyjnych, którzy są zjednoczeni w jednym rodzaju takiego dekanatu. W każdej diecezji jest też ktoś, kto odpowiada za sprawy emigracyjne. Więc ja sądzę, że Australia jako wielokulturowy kraj sprawdza się, jest chyba wielkim sukcesem. I w nim również ten kościół, który może z małym opóźnieniem, ale także czuje się kościołem wielokulturowym.
No właśnie, ta specyfika wielokulturowości, o której ojciec wspomniał, to pewien fenomen na skalę światową. To także przekłada się na codzienną pracę kościoła, bo to, o czym ojciec mówił, tyle języków, tyle różnych zwyczajów, a jednak jest ta jedność kościoła powszechnego.
Pamiętam lata 70., kiedy zjawiłem się w Australii. Wtedy jeszcze panowała polityka asymilacji, gdzie były dosyć duże naciski i jednocześnie struktury, które dążyły do tego, żeby ktokolwiek zjawił się w Australii, po prostu drogą asymilacji próbował być jednym narodem. Ten zwrot w 74-75 roku ku wielokulturowości. Ma swoje oczywiście także i jakieś mankamenty czy zastrzeżenia, ale ogólnie pracuje. Jest, sądzę, wielkim sukcesem. Mamy telewizję etniczną, wielokulturową, finansowaną przez państwo. Mamy także radio wielokulturowe. Mamy mnóstwo radiostacji także społecznych, w których istnieją wszystkie języki. Jakoś zwaśnione, powiedzmy, narody czy grupy potrafią jednak znaleźć możliwość bycia z sobą, współżycia, współpracy. To zaczyna się od przedszkoli, od szkół. Kiedy popatrzy się na przeciętną klasę czy przedszkole nawet, to się widzi właśnie wielokulturowość, która jest widoczna i która chyba bardzo pięknie pracuje. Jeśli chodzi o Kościół, jest to może nie tak skuteczne czasami, ale tam, gdzie jest kapłan, tam faktycznie istnieje możliwość stworzenia tej etnicznej grupy również i w kościele i pieki odpowiedniej. Jeśli jakaś grupa narodowościowa nie ma swojego duszpasterza, a zdarza się to również, wtedy musi liczyć po prostu na to, co jest możliwe w parafii, ale w tej parafii również zauważa się ich inność i nie ma jakichś większych problemów z tym. Są też zastrzeżenia co do wyznawców islamu. Oni mają jednak tendencję tworzenia oddzielnych zupełnie struktur i może jakoś najtrudniej jest włączyć się w tę wielokulturowość i przyjąć prawa panujące w tym kraju. Ciągle pojawiają się zastrzeżenia co do ich włączania się w tą wspólnotę narodową czy kościelną.
Być może patrząc na przykład Australii, moglibyśmy też dobrze przygotować się do tego, na co nie mamy w tej chwili odpowiedzi. My w Europie mamy kłopot, albo właściwie tworzymy pewną trudność, ponieważ nie bardzo potrafimy sobie poradzić z przypływem migrantów. Jest ich ostatnio bardzo dużo ze względu na konflikty wojenne, na Bliskim Wschodzie zwłaszcza. W Syrii są to ludzie poranieni, którzy nie mają swojej ojczyzny. W Europie oprócz zachęt politycznych jest również bardzo dużo oporów. Nie mamy tego doświadczenia życia w społeczeństwie wielokulturowym. Czym być może Australia mogłaby nas ubogacić, co mogłaby nam pokazać ze swoich doświadczeń, także z perspektywy pracy Kościoła, by podejść do problemu migracyjnego z większą otwartością, do której tak bardzo nawołuje papież Franciszek.
Ten problem oczywiście jest jednym z trudniejszych, również na terenie Australii. Doświadczenia Australii z tak zwanymi boat people, czyli z ludźmi przypływającymi do granic piątego kontynentu, to sprawa już zaraz po wojnie wietnamskiej i ogromny napływ właśnie Wietnamczyków do Australii, później z innych krajów tak samo i z tą emigracją, z tymi uchodźcami Australia w jakiś sposób mocuje się już od dłuższego czasu. Ostatnio mamy w tej chwili pod rządami Partii Liberalno-Narodowej, mamy granice zupełnie zamknięte przed napływem emigrantów czy raczej uchodźców bez jakiejś kontroli. Walczono o to od dłuższego czasu. W większości naród opowiedział się właśnie za tymi restrykcjami. I tej rządzącej obecnie narodowo-liberalnej partii udało się bardzo szybko, używając marynarki wojennej, zatrzymać napływ uchodźców z Bliskiego Wschodu głównie, ale także i ze Sri Lanki. Australia uważa, że powinniśmy mieć prawo do decydowania, kto jest uchodźcą, kto nie jest uchodźcą. I że przebywanie właśnie w tej formie niekontrolowanej różnego rodzaju drogami to w zasadzie wielki biznes przemytu ludzi i to jest jak gdyby potrzeba zatrzymania tego rodzaju sposobom transportu czy zarabiania na ludziach, bo w końcu chodzi o dosyć duże sumy pieniędzy przy załatwianiu tego rodzaju przeprawy do Australii. Od początku także Australia próbuje z restrykcji różnych, mamy sporo uchodźców czekających oczywiście na zaakceptowanie w Australii. Zresztą po kilku latach takiej niekontrolowanej polityki emigracyjnej i napływu wielu ludzi w tej chwili są takie restrykcje. I wygląda na to, że większość narodu opowiada się właśnie za nimi. Australia przyjmuje ponad 100 tysięcy uchodźców co roku, ale z obozów, gdzie ludzie czekają latami na to, aby móc do Australii przybyć. Chce właśnie mieć wpływ na to, kto przychodzi, kto przybywa, kogo można przyjąć, a kogo niestety nie. Jeśli chodzi o Kościół katolicki, czy w ogóle o inne wyznania, chciałyby jakąś bardziej ewangelicznie do tego podejść. I są oczywiście głosy bardzo radykalne, są też akcje różne, zwłaszcza przy wspólnotach kościelnych, które chcą wspierać, wspomóc, przeforsować nawet otwarcie granic dla wszystkich uchodźców bez ograniczeń. No ale jest to faktycznie dosyć trudne dla wszystkich. Co zastanawia również dosyć często, mianowicie migranci, którzy przeszli tymi samymi drogami, są na ogół przeciwni tego rodzaju przepływowi różnych emigrantów.
Wróćmy jednak na chwilę jeszcze do Polonii i do polskich spraw w Australii i Nowej Zelandii. Każda ze wspólnot w tym wielokulturowym i wielojęzykowym kraju ma swoje mocne punkty w ciągu każdego roku. Jednym z takich bardzo mocnych polskich punktów jest Festiwal Polski, organizowany pod koniec roku, którego także ojciec jest współorganizatorem.
Są to nowe formy przeżywania polskości. Emigracji powojennej wystarczyły struktury organizacyjne, zabawy, bale, szkoły polskie, szkółki te sobotnie, sport, zespoły taneczne, różnego rodzaju spotkania i oczywiście przede wszystkim polska liturgia. Ale przychodzi nowe pokolenie, drugie, trzecie pokolenie, które w większości raczej posługuje się językiem angielskim, chociaż polskość jest im bliska, szukają tej polskości, więc wymyśliliśmy taką właśnie rzecz jak festiwal na Federation Square, w samym Melbourne jest też festiwal w Sydney, nazwany Polish Christmas at Darling Harbour. Są też dożynki w Adelaide, są też tego typu akcje w Brisbane, w Canberrze, no i w Perth. Nasz ten festiwal w Melbourne w samym razie jest największym, w drugą niedzielę listopada w tym roku. Łączymy to także z naszym świętem narodowym. W tego rodzaju festiwalu bierze udział około 50-60 tysięcy ludzi. Oczywiście nie tylko Polaków, którzy chętnie przychodzą, żeby coś zjeść polskiego, żeby posłuchać polskiej muzyki. Młodzież przychodzi w większości ubrana też w polskich kolorach. Jest to taki Dzień Polski w samym centrum Melbourne. Niezwykle popularny. W tym roku już 13 z kolei i Polacy sobie już nie wyobrażają Melbourne bez tego właśnie wielkiego polskiego dnia. To są chyba te nowe formy, z którymi identyfikują się wszyscy i powiedzmy mieszane małżeństwa, przyjaciele, wielokulturowe jak gdyby też formy, ale nie próbujemy narzucić jakichś narodowych wartości. Nazywamy to, że dajemy Melbourne wielokulturowemu, Melbourne posmakować polskości, żeby poczuli się też Polakami tego dnia, albo żeby zobaczyli, jak Polacy żyją, jak się bawią. I jeśli chcesz się zabawić, przyjdź na polski festiwal, to jest nasze hasło. Jeśli chcesz się pośmiać, spędzić z nami parę godzin, przyjdź na festiwal. I jest to niezwykle popularna rzecz, kosztowna, ale radzimy sobie z tym również i ściąga także młodzież z całej Australii i to jest piękne.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii. Bardzo dziękuję.
To ja dziękuję ojcze za możliwość spotkania ze słuchaczami Radia Watykańskiego i jesteśmy ogromnie wdzięczni również za to, że możemy słuchać Radia Watykańskiego w Australii i że poprzez nasze społeczne radio, czy ZZZ, w Melbourne możemy także podzielić się tym, czym wy mógł ukazać się świat. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również. Szczęść Boże.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadził ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.